poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w niedzielne popołudnie. Do naszego studia zaprosiłem Joannę Frankiewicz, byłą poznańską radną, działaczkę społeczną, żonę świętej pamięci Macieja Frankiewicza, przypomnę, wiceprezydenta Poznania w latach 1998-2009, grudzień
14, 40 urodziny.
Myślę, że rozmawiamy też w nieprzypadkowym momencie. Jest rosyjska agresja na Ukrainę. Bardzo dużo osób protestuje. Protestują także przed konsulatem rosyjskim w Poznaniu przy ulicy Bukowskiej. A Maciej Frankiewicz to jest postać, która między innymi kojarzy mi się właśnie z konsulatem radzieckim jeszcze.
Tak.
I protestem, i tym skazaniem.
Tak, to bodajże rok 90 lub 91, kiedy Maciej uznał, że tej dalszej agresywnej polityce schyłkowego przecież sowieckiego imperium trzeba intensywniej powiedzieć dość. Że przypomnę, byliśmy już po okrągłym stole, kiedy wydawało się, że Polska zaczyna się wybijać na niepodległość, ale ciągle jeszcze Imperium Sowieckie miało zakusy, żeby nad tą połową świata panować. I szczególnie ta polityka była agresywna wobec tych dawnych sowieckich republik, bo te narody, idąc też przecież za przykładem Polski, chciały również wybić się na niepodległość, a sowieckie imperium ciągle trzymało je w ryzach. Było też coś, co myśmy jako Solidarność Walcząca podkreślali jeszcze w latach 80., że nie ma wolnej Polski bez obozu sowieckiego, który się ma wyzwolić spod tej sowieckiej dominacji.
No i Maciej był taki bardzo w tym wyrazisty, dlatego że to nie było tylko nie chcę tego, tylko czynne działanie.
Tak. Ja nie pamiętam, jaka to była demonstracja przeciw któremu z wydarzeń, które się wtedy wydarzyły, ale wiem, że Maciejowi bardzo na sercu leżała niepodległość tych małych narodów, właśnie republik dawnego Związku Sowieckiego.
I został skazany wtedy za...
Tak, aczkolwiek to nie była jedyna manifestacja przed konsulatem. Myśmy upominali się o wolną Litwę, upominaliśmy się o wolną Gruzję. Tych demonstracji było zdecydowanie więcej niż ta jedna jedyna, ale no ta przybrała zdecydowanie najbardziej taki gwałtowny rozmiar i Maciej przeskoczył przez płot i na konsulacie pojawiły się hasła wzywające do zaprzestania uciskania tych małych narodów.
To dzisiaj można byłoby właściwie to samo zrobić.
Tak, dokładnie. Tak
naprawdę, historia zatoczyła koło.
Tak naprawdę w tej chwili Imperium Rosyjskie nazywa się może inaczej, ale styl prowadzenia polityki i cała agresja przeciw światu i całe dążenie do tego podporządkowania sobie możliwie jak największej ilości Europy, świata jest cały czas i wydaje się, że chyba Europa tego w ostatnich latach nie dostrzegała. Z Polski, czy też z, chociażby z Republik Nadbałtyckich płynęły takie sygnały. Przecież już w roku 2008 mieliśmy też Gruzję.
Jeszcze wtedy żył Maciej Frankiewicz.
Tak,
to
dokładnie.
Pewnie, gdzie byłby dzisiaj Maciej Frankiewicz, gdyby żył?
Ja powiem coś radykalnego. Uważam, że nie pod konsulatem. Uważam, że byłby dzisiaj na Ukrainie. I nie bardzo chyba miałabym go jak zatrzymać, bo przecież wspominam jego wyjazd, sławny wyjazd na Litwę, kiedy cała sytuacja związana z obroną wieży telewizyjnej i też de facto z wybijaniem się Litwy na niepodległość
i czołgami w Wilnie.
Ta cała sytuacja spowodowała, że Maciej też wtedy tam pojechał. Dawni parlamentarzyści litewscy pamiętają to doskonale, pamiętają ten przyjazd. Ja pamiętam, jak Maciej ze łzami w oczach opowiadał, jak byli witani w parlamencie litewskim jako przedstawiciele Solidarności Walczącej. Także nie, dzisiaj zdecydowanie Maciej nie byłby pod konsulatem. Byłby albo we Lwowie, albo w Kijowie wręcz. I myślę, że tak jak wtedy na sercu leżała mu niepodległość również nie tylko dla Polski, ale i dla tych pomniejszych narodów, tak dzisiaj pomimo upływu tylu lat byłoby tak samo.
Cofnijmy się jeszcze bardziej. Poznaliście się, pani mi kiedyś powiedziała, na tak zwanej Zadymie,
tak,
czyli na manifestacji antykomunistycznej.
Tu niedaleko, dokładnie. To był rok bodajże 87 lub 8 i Maciej był już wtedy ikoną poznańskiego podziemia. Ja byłam takim szarym żuczkiem, który gdzieś tam kolportował jakieś ulotki, książki. Trochę to był SKOS, trochę to była...
Szkolne koło oporu społecznego.
Szkolne koło oporu społecznego, właśnie to wypada wytłumaczyć. A nie przypadkiem chyba znalazłam się tutaj właśnie w 8 LO, które tak naprawdę było bastionem tej młodzieżowej opozycji, więc te klimaty były cały czas gorące. Zresztą skończyło się to dla mnie też zawieszeniem w prawach ucznia w klasie maturalnej, gdzie smutni panowie przyszli i też nalegali na to, aby mnie ze szkoły relegować. Wtedy, pamiętam, wstawił się za mną wychowawca, pan Henryk Józefowski. Serdecznie pozdrawiam pana Henryka, który pomimo, że uczył nas rosyjskiego, to jednak od sowieckich klimatów był dość daleki. Mówiliśmy wśród uczniów, że nawet te gazetki podziemne, które gdzieś tam podrzucaliśmy, kolportował dalej potem w pokoju nauczycielskim. Więc tak naprawdę jego takie wstawiennictwo sprawiło, że mogłam zdać maturę w ósemce i jestem absolwentem 8 LO. Nie wiadomo, jakby się to skończyło. Potem przyszły studia i cały czas taka działalność tego podziemnego małego żuczka, dla którego tacy jak Maciej Frankiewicz byli ikonami. Maciej był już wtedy po swojej 15-miesięcznej odsiadce, był znany w tych gazetkach, które rozprowadzałam, przecież często pojawiało się jego nazwisko. No i pewnego razu nasz wspólny znajomy, Krzysiu Cnotalski, też ikona podziemia, skromny człowiek, robotnik z Cegielskiego, podszedł do mnie i mówi: Asia, bo jak ty jedziesz do tych Niemiec, a tu trzeba dodać, że byłam już wtedy świeżo upieczoną studentką germanistyki, zaproszoną przez znajomych, aby poznać kraj, którego historię i literaturę będę studiować, do tych zachodnich Niemiec. No i Krzysiu podszedł i mówi: Asia, jak ty jedziesz do tych Niemiec, to przyjdzie do ciebie taki wieża człowiek i on by miał dla ciebie zadanie. No i przyszedł wysoki, w takich wytartych dość jeansach, w dość potarganej koszuli, z ogromną brodą.
Niektórzy
ale
mówią, taki Mojżesz.
Tak, ze zniewalająco niebieskimi, pięknymi oczami. I dał mi pierwsze poważne zadanie. Przewiezienie do naszego przedstawiciela w zachodnich Niemczech materiałów Solidarności Walczącej, książek, materiałów wydawanych w Polsce i z kolei potem przywiezienie z powrotem materiałów poznańskiej kultury, przeglądu, czyli tego berlińskiego jakby wspierającego działania podziemne pisemka. No i tak się stało. To, co mi od razu rzuciło się w oczy, to niesamowita skromność i taka nieśmiałość też Macieja. To był zupełnie inny człowiek niż ten, który szedł na czele na Zadymach, który nawoływał do tego, aby się nie dać sprowokować, ale też nawoływał do tego, aby mieć odwagę protestować pomimo stojącego przed nami kordonu ZOMO. I wtedy tak naprawdę poczułam, że ta działalność już jest taka trochę inna. Nie tylko kolportaż.
Chociaż to było... się taką opozycyjną parę?
To było, ten kolportaż to była tak naprawdę jedna z najważniejszych działek, prawda? Ale, ale nam młodym z reguły takie zadania właśnie zlecano. Dlatego to już ten szmugiel, można powiedzieć, dzisiaj przez granicę tych pisemek podziemnych, gdzie faktycznie no to, te obwąchujące psy NRD-owskie i całe kontrole na granicach, no to było coś, gdzie człowiek musiał zachować zimną krew. To już było takie zadanie, gdzie no poczułam się doceniona.
I co, Maciej pochwalił, powiedział dzielna
nie,
dziewczyna.
Nie, no to byłby jakby szef, który dał zadanie. Maciej w ogóle rzadko był, rzadko chwalił, ale jak już pochwalił, to faktycznie to miało to swoją wartość. No i potem zaczęły się już bardziej poważne zadania, redagowanie biuletynu Solidarność Walcząca, ale tak naprawdę to cały czas przez wiele, wiele miesięcy nie wiedziałam, czy jestem tylko dziewczyną od przepisywania biuletynu, czy tam pisania artykułów do gazetki, czy też czymś więcej, bo tak jak mówię, Maciej Wylewny nie był, więc jego słowa w roku 90, no to co, kiedy w końcu za mnie wyjdziesz, były dość zaskakujące.
Tak sobie myślę, że rzeczywiście to też taki czas, w którym było trudno, ale było też łatwo, bo pewne rzeczy były proste. Byli oni, byliśmy my.
Nie, ja myślę, że rok 90 i końcówka roku 89, nawet już powiedzmy początek roku 89, czyli okrągły stół, to był najtrudniejszy czas w życiu Macieja.
A, bo się podziały zaczęły, tak?
Tak. Myślę, właśnie wcześniej było jasne. Byliśmy my, byli oni. Oczywiście jakieś tam tarcia między Solidarnością a Solidarnością Walczącą na temat jakby form walki, a przede wszystkim na temat przesłania były już w podziemiu widoczne, bo tak jak Solidarność mówiła, socjalizm, tak wypaczenia nie, tak my mówiliśmy od początku precz z komuną i domagaliśmy się jakby właśnie tego wyzwolenia spod systemu komunistycznego. Ale pomimo wszystko uważam, że dla Macieja najbardziej dramatycznym okresem był okres 89-90. Mhm. Nawet nie chodzi o te podziały, chodzi o jakby całokształt tej naszej dalszej działalności jako Solidarności Walczącej, jako Partii Wolności, ponieważ trzeba tutaj przypomnieć, że wprawdzie były wybory, no nie były one wolne, ale wywoływały jakąś euforię w społeczeństwie. Ale przecież ministrem spraw wewnętrznych był generał Kiszczak, prezydentem był generał Jaruzelski. W Polsce stacjonowały wciąż wojska sowieckie. Cały czas były formacje ZOMO. Także ta Polska nie była jeszcze niepodległa. Myśmy o tym głośno mówili. Tak naprawdę najbardziej gwałtowne manifestacje to są te z roku 89-90, kiedy myśmy się domagali wyprowadzenia wojsk sowieckich z Polski, likwidacji SB, przecież była jeszcze Służba Bezpieczeństwa. Natomiast wiele osób jakby akceptujących porozumienie okrągłostołowe uważało, że jesteśmy prowokatorami, że Maciej jest prowokatorem. On te demonstracje firmował, więc jakby no było to dramatyczne, bo wielu kolegów, dla których drukował ulotki, którzy byli jego kolegami z podziemia, nagle obróciło się przeciw niemu i uważało, że Frankiewicz jest szkodzi sprawie, że Frankiewicza trzeba uciszyć.
I zaczęły się wtedy szarości. Tak. To tak. Może jest taki moment, kiedy warto też powiedzieć o tej takiej, posłuchać za chwileczkę działalności kulturalnej, która się działa w drugim obiegu. Pani mówi o ulotkach, o kolportażu prasy, literatury. Dużo wtedy się czytało dobrych rzeczy.
Tak.
I się słuchało. No i pani wybrała taki symbol, przy którym jest jednoznaczne skojarzenie. To są mury Jacka Kaczmarskiego. Nie pytam, dlaczego to, no bo to się po prostu to samo wybrzmiewa.
Tak.
On natchniony i młody był i nie policzył dym. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas wyrunął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij burom zęby krab, zerwij kajdany, połam wad, a mury wróć. wody rudą, rudą, rudą i poszedł ją stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk. A mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg.
Poza protokołem.
Przypomnę, dzisiaj naszym gościem jest Joanna Frankiewicz, która na pytanie, no to kiedy ten ślub, odpowiedziała w 1991 roku, tak? Tak się stało.
No tak, tak się stało. Wkrótce pojawiła się pierwsza córka, kilka lat później druga córka i staliśmy się w pewnym tego słowa znaczeniu rodziną.
Joanna Maciej Frankiewicz, ale to było tak, dzieci, rodzina, stabilizacja życiowa, ważne sytuacje.
Nie, w żadnym też wypadku, żadna stabilizacja.
No tak, nie z Maciejem Frankiewiczem.
Nie z Maciejem Frankiewiczem.
Wulkan życiowy.
Nie, no to cały czas było coś, czym Maciej żył. Coś, co chciał zrealizować w najbliższej przyszłości albo w dalszej przyszłości. I to były rzeczy z różnych sfer. Wiem, że taką z jedną z pierwszych jego pasji to były te skoki spadochronowe. Otóż postanowił, jako człowiek mający lęk przestrzeni, że sposobem na pokonanie tego lęku będzie skok ze spadochronem. I faktycznie pamiętam te wyjazdy na lotnisko, pierwsze jego skoki. No ale potem stwierdził, jakby zrobiłem to, już mnie to nie kręci, okej, dałem radę, kilka razy skoczyłem, teraz czas na inne wyzwania. Ale równocześnie takimi marzeniami, którymi żył, To był dom. Myśmy mieszkali w rejonie osiedla Słowiańskiego w dość dużym, 60-metrowym mieszkaniu. Natomiast marzeniem Macieja było zbudować dom. Mówi się, że każdy mężczyzna powinien spłodzić syna, posadzić drzewo, zbudować dom. Drzewo
tak, gdzieś tam... jak były córki, tak, no to jak rozumiem, to właśnie, przerzuciło się na dom i drzewo stan.
Tak. No, drzewo jakieś tam Maciej zasadził, bo nawet jakieś zdjęcia z Urzędu Miasta dostałam Macieja sadzącego drzewo. Dom zaczął budować. No niestety tragiczna śmierć przerwała te plany, ale dom stoi do dziś, może w stanie takim półgotowym, ale jest to dom, który kocham, który Maciej wymyślił. I to, że nie jest do końca wykończony, że wielu rzeczy mu brakuje, to nie jest dla mnie ważne. Ważne, że to jest dom, który Maciej wymarzył sobie, który Maciej wymyślił, zaprojektował, bo przecież był bardzo dobrze zapowiadającym się studentem architektury, który pewnie zostałby architektem, gdyby nie podziemie, walka z komuną. Więc no miał to coś, co sprawia, że architekt wychodzi poza schematy. Dom jest faktycznie trochę poza schematem.
Jest takie zdjęcie, które moim zdaniem bardzo wiele mówi. Maciej Frankiewicz na szczycie Kilimandżaro, najwyższego szczytu Afryki, i trzyma w ręku szalik Lecha Poznań. No to taki Maciej Frankiewicz w jednym, można powiedzieć.
Tak, dokładnie. To był czas, kiedy Maciej bardzo angażował się w Lecha Poznań. Kilka lat wcześniej nawet wszedł do zarządu Lecha. Że tylko przypomnę, to był czas, kiedy Lechowi groził spadek do drugiej ligi. Nikt nie zostawiał na Lechu suchej nitki. Czasem mamy też takie okresy. Lech ma to do siebie, że nam funduje zawsze sinusoidę.
To nie jest łatwa miłość tak, kibicowska. Przypomnę,
ale jako poznaniacy jesteśmy.
Tak, wczoraj świętowaliśmy setną rocznicę jubileusz klubu. Pani też chodziła z Maciejem?
Ja chodziłam z Maciejem, ale potem chodziłam jako radna. Natomiast pierwsza wizyta moja z Maciejem jeszcze na starym stadionie Lecha skończyła się dość komicznie, ponieważ jako początkująca fanka Lecha, nie bardzo i kobieta, nie bardzo miałam pojęcia o zasadach gry i
czyli spalony
momencie,
takie sprawy, to rozumiem.
Nie, to spalony to w ogóle dla kobiet. To przecież jest rasowa kobieta, nigdy nie pojmie, co to znaczy spalony. Więc no trochę tak jakby, może przyniosłam nawet wstyd Maciejowi i moim córkom, ponieważ w pewnym momencie na początku drugiej połowy zapytałam głośno, ale Maciej, ale dlaczego oni grają nie do swojej bramki? I powodowało to salwę śmiechu, także postanowiłam więcej na tematy techniczne w czasie meczu się nie odzywać, aczkolwiek bakcyla połknęłam. I do tej pory kibicuję Lechowi Poznań i życzę wszystkiego najlepszego z okazji wczorajszego jubileuszu, no bo to jest klub, który pomimo, że właśnie funduje nam tą sinusoidę, nie może nie być przez nas poznaniaków kochany.
Góry czy bieganie? Bo te góry, o których mówiliśmy, które pojawiły się, to Kilimandżaro, były jeszcze inne.
Było Kilimandżaro, była Aconcagua dwa razy, bo pierwszy raz Maciej Aconcagua nie zdobył. Miał być też McKinley, ale no niestety śmierć Macieja uniemożliwiła już to wyzwanie. I ja myślę, kiedy się zastanawiam, góry czy bieganie, to powiedziałabym najpierw bieganie, potem góry, a jeszcze bym powiedziała może bieganie, jazda konna, góry.
Taka kolejność.
Natomiast jakby właśnie, to chyba nie jest kolejność, to chyba były takie równorzędne wyzwania, bo bieganie, no pamiętam od tych pierwszych Macieja przebieżek w latach 90., początek lat 90., kiedy nawet jest taki film zrobiony przez telewizję Poznań, kiedy Maciej mówi, że chciałby, trochę sobie biega, chciałby w swoim życiu choć raz przebiec maraton. No i rok później ten maraton przebiegł.
Który dzisiaj nosi imię Macieja.
Nie, to był maraton w Warszawie. To był maraton w Warszawie.
Debiucik, nie w Poznaniu.
Były jakby wtedy równorzędne dwa maratony w Poznaniu i w Warszawie. To były lata 90. We Wrocławiu i w Warszawie. To były lata 90. I kiedy Maciej został wiceprezydentem Poznania i zapragnął, żeby Poznań miał też swój maraton, to spece od biegów maratońskich mu to skutecznie wybijali z głowy. Twierdząc, że w Polsce nie ma miejsca na kolejny maraton, że to się nie przyjmie, że absolutnie będzie to fiasko, że te maratony w Warszawie i we Wrocławiu zagospodarowują zapotrzebowanie na maratony. Natomiast Maciej, jak to Maciej, uparł się. Powiedział, że Poznań będzie miał swój maraton. No i dzisiaj jest to największy, albo jeden z największych, bo konkurują przecież Wrocław, Warszawa i Poznań, maratonów w Polsce.
A pamięta pani życiówkę Macieja z maratonu?
To najbardziej pamięta pani dyrektor Wydziału Sportu w Poznaniu, pani Ewa Bąk. Wydaje mi się, że to było 3:24, ale głowy nie dam. Natomiast pani Ewa Bąk, która kibicowała Maciejowi w tych jego poczynaniach towarzyszących przygotowaniu organizacji maratonów, tych pierwszych maratonów, pamięta życiówkę Macieja co do sekundy.
A kiedy pojawiło się konie? Kiedy pojawiło się to umiłowanie też tradycji jazdy polskiej? No bo to jest trudny temat, a jednocześnie piękny. I też się Maciej Frankiewicz kojarzy trochę z tym wizerunkiem takim.
Tak, myślę, że umiłowanie tradycji Maciej wyniósł z domu, który był domem bardzo patriotycznym. Maciej miał wielki kult postaci marszałka Józefa Piłsudskiego, ale też innych postaci. Przecież pseudonim, który przybrał w podziemiu, też kojarzy się ze zrywem niepodległościowym, bo z powstaniem styczniowym. Pseudonim Stefan Bobrowski jest jeden z przywódców powstania styczniowego. Także te jakby patriotyczne takie inklinacje Maciej miał od zawsze, zresztą stąd też jego działalność podziemna. Natomiast jeśli chodzi o jazdę konną, to sytuacja była też dosyć komiczna. Maciej zaczął jeździć konno jeszcze zanim się poznaliśmy. Wtedy tych stajni wiele nie było, więc próbował w kilku i ta przygoda mu się spodobała, natomiast jak poznaliśmy się, konsekwentnie próbował mnie tą jazdą konną zarazić. Ja podkreślałam zawsze, że ja jestem matką Macieja, mojego męża, z reguły nie ma w domu, więc jak spadnę z konia i coś mi się stanie, to kto będzie się opiekował dziećmi, to ja sobie nie mogę pozwolić na takie fanaberie. No ale Maciej, poznawszy moją duszę rasowej poznanianki z dziada pradziada, postanowił użyć podstępu. Po prostu wykupił mi 10 jazd na ląży i wręczył mi karnet na te 10 jazd na ląży. No przecież jako rasowa poznanianka nie
mogłam... Nie może się zmarnować.
Właśnie. Więc postanowiłam te 10 jazd zaliczyć i skończyć z tym sportem. Ale się nie dało, no bo niestety te 10 jazd sprawiło, że ta pasja się pojawiła. I myślę, że to były najpiękniejsze chwile, które spędzaliśmy razem. Chwile oderwania od tego codziennego życia. Takie chwile, gdzie byliśmy razem jako rodzina. To się często nie zdarzało, bo Maciej przecież jako zastępca prezydenta miasta Poznania wracał często o godzinie 21, 22. Przecież podlegał mu sport, kultura, oświata. No to takie najbardziej czasochłonne dziedziny. Wyjeżdżał czasem jeszcze przed godziną 6, żeby już przed tymi zwyczajnymi zajęciami jako wiceprezydenta jeszcze się z kimś spotkać, jeszcze jakieś spotkanie włożyć w kalendarz. Więc gdyby nie ta jazda konna, to pewnie tego naszego czasu byłoby kilka razy mniej. A tak braliśmy nasze dziewczyny, które też bakcyla połknęły i po prostu jechaliśmy.
Tylko nie ma pani złych skojarzeń z końmi?
Złe skojarzenia mam z tym tragicznym dniem. I to jest coś, z czym mam do tej pory problem. Pamiętam, że wtedy Lech Poznań grał na wyjeździe z Chorzowem. I pamiętam, że Maciej miał jechać na ten mecz. I w pewnym momencie stwierdził, że no skoro jedzie pan prezydent Grobelny, to ja nie muszę, to pojedźmy sobie na konie. No i skończyło się tragicznie.
Posłuchamy mimo wszystko o łanach.
Jak najbardziej.
Jest To jest jednak piękna pieśń. No i to nawiązanie do tego, o czym mówimy cały czas. Łani, malowane dzieci.
Poza protokołem.
No to miała pani Ułana w domu.
Tak. Twórcę do dzisiaj działającego, stacjonującego w stajni Rotmistrz w Bolesławcu, oddziału reprezentacyjnego Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
I tak mi
się bo zarówno
kojarzy.
Pomysł, Maciej jak Frankiewicz. I idea, jak i stworzenie tego oddziału, to dzieło Macieja.
To jeszcze krótko bardzo. Szuka pani nowych Maciejów. Jest inicjatywa, jest nagroda imienia
tak,
Macieja Frankiewicza.
Nagroda imienia Macieja Frankiewicza. W tym roku już 10. edycja. To jest jakiś sukces, bo to, że nagroda istnieje już 10 lat, to już sama w sobie jest wartością, ale to również dziesiątki młodych ludzi, którzy zgłaszani do tej nagrody robią wspaniałe rzeczy. I to w różnych dziedzinach. Są osobami na miarę Macieja Frankiewicza. W tym roku również szukamy takich osób. Nagroda dedykowana jest młodzieży między 15 a 25 rokiem życia i co roku upewniam się, że tych młodych ludzi zorientowanych na współczesny patriotyzm, na pomoc innym, na bycie dla innych jest coraz więcej. To nie jest prawda, że młodzież jest byle jaka. Młodzież, która aspiruje do nagrody imienia Macieja Frankiewicza, to wspaniała młodzież, z której Maciej Frankiewicz na pewno byłby dumny.
I może niech to będzie taka dobra puenta tego, że ta historia się gdzieś tam cały czas wydarza,
powtarzam,
nie kończy się.
Tak.
Joanna Frankiewicz była gościem dzisiejszego Poza Protokołem.
Bardzo dziękuję. Do zobaczenia.
Poza Protokołem.